Spróbujmy się wyciszyć i otwórzmy nasze serca. Ojcze, powierzamy Ci ten czas. Ojcze, i otwieramy swoje serca na Twoje słowo. Słowo, które jest prawdą, Ojcze. I prosimy Ciebie, Ojcze, żebyś do nas mówił poprzez właśnie swoje słowo i poprzez Twego Świętego Ducha. I właśnie o to prosimy Cię, o taką łaskę, żebyśmy potrafili przyjmować od Ciebie to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. O to Cię, Ojcze, prosimy w imieniu Jezusa i dziękujemy Ci za to. Amen. Tekst przewodni, Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Mówiliśmy o tym, że łaska to jest Boży dar. To jest dar Boga Ojca, dar, który zbawia. Pomyśl przez chwilę. To jest dar Boga Ojca, który zbawia. Zachowuje przy życiu. Ocala od śmierci. Ratuje, wybawia, zachowuje, uzdrawia, przeprowadza bezpiecznie. To jest dar Boga Ojca. Mówiliśmy też o tym, kiedy patrzyliśmy na Stare Przymierze i widzieliśmy te przykłady Bożej łaski. Zobaczyliśmy, że nieraz wszyscy dziś błądzimy na swoich drogach. I to możemy poznać po owocach naszego życia, po tym, jak się czujemy, jak reaguje nasza dusza. I wtedy jest to pytanie, co wtedy robisz? Czy starasz się sam wybawić? Czy biegniesz do tronu łaski i miłosierdzia? Mówiliśmy też o tym, pokazywaliśmy w Słowie, że sprzeciwianie się Słowu Ojca zawsze sprowadza problemy. To jest tak samo działa w rzeczywistości naturalnej, jak i duchowej. Pomyśl przez chwilę, jeśli wierzysz, że to jest Słowo Boga, Boga Ojca, to potrzebujesz zadać sobie pytanie, co ja z tym robię, jak ja żyję. Jeśli uważam się za chrześcijanina, czy słucham Ojca, czy chcę usłyszeć Ojca, bo można słuchać, słuchać, słuchać i nigdy nie usłyszeć. Czy mam takie serce nastawione, żeby usłyszeć? Nie tylko słowa zachęty, które są bardzo ważne, nie tylko słowa obietnic, one są ważne, ale też słowa korekty, nieraz napomnienia, nieraz zakazu, a nieraz i nakazu. Czy chcę słuchać, czy mam takie serce? Sprzeciwianie się słowu, niesłuchanie zawsze sprowadza problemy w życiu człowieka. Mówiliśmy też, że w życiu każdego człowieka są takie sytuacje, okoliczności, które nagle spadają na nas. Na przykład śmierć bliskiej osoby. To są trudne momenty. Wszyscy tego doświadczamy, chodząc po tej ziemi. W różnym stopniu. I wtedy reagujemy w różny też sposób. Na przykład mieliśmy pewne oczekiwania i nagle to wszystko się zawaliło. Rodzi się pytanie, Boże, gdzie Ty byłeś? Powiem Wam, gdzie On był. Tam, gdzie zawsze. To nasza dusza tak reaguje. Dusza, która nie ufa, nie wierzy w Jego dobroć, w Jego mądrość. Posłuchajcie mnie, kochani. Życie w woli Bożej nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Zapamiętajcie to. Życie w woli Bożej nieraz jest trudne, nieraz jest bolesne, ale zawsze będzie błogosławione na końcu. Życie w woli Bożej nie oznacza, że Bóg zawsze odpowie ci tak na tak. Nie zawsze tak jest. Nieraz powie nie. Jest cudowna obietnica. Więc jak wtedy reagujemy? Dusza, która ufa w Bożą mądrość, w Bożą miłość, w Bożą wierność, ona będzie spokojna i będzie oczekiwać na działanie Boga w pokoju, w ufności, w wierze. Czyli nie będzie żyć w zamieszaniu. Jest cudowna obietnica, o której żeśmy mówili, zapisana w Izajasza w 30 rozdziale. Pan czeka, by wam okazać łaskę i dlatego podnosi się, aby się nad wami zmiłować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Inne tłumaczenie mówi, którzy Mu ufają. Widzisz, ufność zawsze jest związana z czasem, z oczekiwaniem na działanie Boga. Spokojnym oczekiwaniem. I tam jest dalej napisane, ludu nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania. Gdy go usłyszy, odezwie się. Okaże łaskę na głos wołania. Wiecie, jakiego wołania? To jest wołanie serca do Boga, nie do ludzi, do Boga. Nie o pomoc do ludzi, do samego Boga, kiedy serce woła. Więc Bóg Ojciec potrzebuje usłyszeć głos serca, które woła do Niego w swojej sytuacji i okoliczności. Mówiliśmy też o tym, o takich sytuacjach, kiedy grzech dotyka człowieka, kiedy upadamy. I przykładem tego jest na przykład Dawid. To jest zadziwiająca postać, powiem wam. Ja was zachęcam, żebyście studiowali życie Dawida. Dlatego, że studiując jego życie, można się bardzo wiele nauczyć. Bardzo wiele. Ten człowiek rozumiał, czym jest łaska i czym jest miłosierdzie Boże. Ten człowiek rozumiał, że przez grzech, że on zgrzeszył przeciwko samemu Bogu. I Duch Święty odszedł od niego. To dlatego z płaczem wołał do Boga Ojca o miłosierdzie i powiedział, nie odbieraj mi Ducha Świętego. Wiecie, kiedy Duch Święty jest zasmucany, a może być zasmucony, przestaniesz mieć z Nim społeczność. A kiedy przestajesz mieć z Nim społeczność, to kiedy poznałeś smak społeczności, powiem ci, zrobisz wszystko, żeby On wrócił do ciebie. Zapłacisz każdą cenę za to, żeby tylko Jego obecność na nowo wróciła i żeby na nowo mieć z Nim społeczność, bo to jest społeczność z żywym Bogiem. Pokazywaliśmy, że naród Izraela, jest napisane, ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje i nie pamiętali wielkiej łaski Twojej. Widzicie, kiedy zadam ci pytanie, czy w swoim życiu widziałeś Boży cud przynajmniej raz? Podnieś rękę. Wiecie, co jest największym cudem? Nowe narodzenie. To jest największy cud. Na moich oczach, ja widziałam to wiele razy. Dla mnie to był większy cud niż to, że ktoś za pstryknięciem został uzdrowiony. Bo w jednym momencie widziałem, jak Bóg przychodzi i zmienia serce ludzkie, jej życie się zmienia. To jest cud. Oni nie pamiętali tego. Nie zważali na cuda i nie pamiętali objawu łaski. Wiecie, do czego ich to doprowadziło? Do buntu i niezależności. I to jest pewne ostrzeżenie też dla ciebie, dla mnie, że jeśli nie będziemy od tego pamiętać, chcę coś wam powiedzieć, do cudów można się przyzwyczaić. Może to jest paradoksalne, co mówię, ale ja widziałam sporo cudów w swoim życiu. I powiem wam, można się przyzwyczaić. I to nie jest bezpieczne. To nie jest bezpieczne. Bo cuda dzisiaj są, jutro może ich nie być. I co wtedy zostanie ci? To tak samo jak z darem, z manifestacją daru Ducha Świętego. Dzisiaj on jest, manifestuje się, jutro może go nie być i co ci zostanie? Mówiliśmy też o tym, że łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, czyli żyją w bojaźni Pańskiej. To jest jeden z elementów. Życie w bojaźni Pana przyciąga łaskę. Pamiętacie, co jest powiedziane o Jezusie? Spocznie na Nim duch bojaźni. Będzie miał upodobanie w bojaźni Pańskiej. Będzie miał upodobanie. I też słowo mówi, że Jezus wzrastał w łasce. On miał upodobanie w bojaźni Bożej i przez to też wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Zobaczmy kilka fragmentów z Nowego Przymierza. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. I przeczytamy od 26 wiersza. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego. Pannie było na imię Maria. Znamy ten fragment. Wszedłszy do niej powiedział: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą. I potem powiedział, jesteś błogosławiona między kobietami, niewiastami. Ona zatrwożyła się tymi słowem i rozważała, co by to mogło znaczyć, to pozdrowienie. I anioł powiedział do niej tak, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Znalazłaś łaskę u Boga. Znalazłaś. Czy Maria szukała jej? Nie. To niebo widziało, że jej życie przyciągnęło łaskę Boga dla jej życia. To była 16-letnia czy 17-letnia dziewczyna żydowska. Bardziej 16-letnia niż 17. Łaską obdarzona, czyli to był suwerenny wybór Boga. To Bóg zdecydował. Ona nie miała w tym żadnego udziału prawie. Ona była zaskoczona wizytacją anielską. Czyli to był suwerenny akt Boga, że właśnie do niej. Coś wam powiem. Kiedy patrzysz na całą Biblię, możesz zobaczyć, że Bóg przypatruje się każdemu sercu na tej ziemi. Więc musiało w niej coś być, że Gabriel został posłany właśnie do niej. Coś musiało być, że właśnie do niej przyszedł, a nie do innej. Nie mam czasu, żeby w tą dróżkę pójść, ale Biblia pokazuje, że Bóg nieraz w suwerenny sposób wybiera ludzi. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem. O tym będę troszeczkę więcej mówił za tydzień, bo może wtedy skończę ten temat łaski. Coś musiało przyciągnąć Boga w jej życiu. Coś musiało być. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Wiecie, o czym to mówi? Pamiętacie list do Hebrajczyków? Tam jest też zapisane. Wtedy znajdziesz łaskę, która będzie ci potrzebna w stosownej porze. Więc żeby znaleźć tą łaskę, są pewne elementy przed znalezieniem. Będziemy mówić o tym. Łukasz 2:40 mówi: dziecię rosło, nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Jezus urodził się jako normalny człowiek, normalne dziecko. Łaska Boża była nad nim. Pomyśl przez chwilę. Łaska Boża była nad nim, nad jego życiem, nad jego osobą. W 52 wierszu jest napisane: Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jezus wzrastał w łasce u Boga i też u ludzi. Jeśli chcesz mieć łaskę i przychylność u ludzi, najpierw musisz zdobyć, znaleźć łaskę u Boga, a On daje łaskę u ludzi. To się nie dzieje odwrotnie. A więc On wzrastał. Jedną z cech tego chłopca nastoletniego wtedy, wiecie co było? Uległość. 51 wiersz mówi tak: poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy, bo rodzice go napomnieli. Oni poszli na święto, masę ludzi tam było i kiedy wracali, gdzieś dziecko im się gdzieś zagubiło, wrócili, zaczęli szukać. I znaleźli go i napomnieli go. Czemuście mnie szukali? A Jezus mówi: czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Oni nie rozumieli tego, co mówi, ale poszedł z nimi i był im uległy. Więc nie buntował się, był uległy rodzicom. Więc Jezus wzrastał w łasce u Boga. Wzrastał z łaski w łaskę. Jeśli Boże Słowo mówi, że łaska Boga jest dla pokornych, to znaczy, że On musiał wzrastać w pokorze. Czyli wzrastając normalnie jako dziecko, musiał być coraz bardziej pokornym człowiekiem. Dlatego wzrastał w łasce u Boga. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 1 rozdział, 16 wiersz. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. Z Jego pełni. Widzicie, Jezus, On był i ciągle jest pełnią Bożej łaski objawionej w ciele. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, więc Jezus, chodząc po tej ziemi, był objawieniem pełni Bożej łaski. To była Boża łaska objawiona w ciele Chrystusa. Bóg objawił swoją łaskę, pełnię swojej łaski w ciele swego Syna Jezusa. Jest napisane, to właśnie Jan pisze, z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaską. Jeśli narodziłeś się z Boga i przyjąłeś Ducha Świętego, to ten Duch Święty, on reprezentuje Jezusa, bo Jezus powiedział: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I mówił tu o Duchu Świętym. Więc kiedy człowiek przyjmuje Ducha Świętego, to ten Duch Święty, on ma też naturę Jezusa całą. Wiesz, co to znaczy? Że Jezus Chrystus poprzez Ducha Świętego zamieszkuje w chrześcijaninie, w człowieku, który narodził się z Boga i przyjął Ducha Świętego. Co to oznacza? Nosisz w sobie tą pełnię Bożej łaski. Ona zamieszkuje wtedy w tobie. Pomyśl przez chwilę. Nosisz w sobie, w tobie zamieszkuje pełnia Bożej łaski poprzez Ducha Świętego. Jan mówi, z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli. Więc możesz czerpać łaskę za łaską, łaskę za łaską, łaskę za... To jest niewyczerpalne. Możesz czerpać lub nie. Łaska jest darem. Dar się przyjmuje lub nie. Ale ona jest. Więc jeśli ci czegoś brakuje, na przykład masz niepokój, który przychodzi do twojego wnętrza, to jest powiedziane, że on jest księciem pokoju. Możesz pójść do niego i powiedzieć: Panie, moja dusza jest ciągle w niepokoju. Ja chcę wziąć od Ciebie, z Bożej łaski, cząstkę Twojego pokoju do siebie. Zostawiasz niepokój, przyjmujesz pokój Chrystusowy i On wypełnia Ciebie. Masz to w sobie z Bożej łaski. Możesz korzystać. Jeśli nie masz cierpliwości, myślicie, że wszyscy chrześcijanie mają cierpliwość? Nie. Mnie nieraz też jej brakuje. Ale wiem, że mogę zaczerpnąć Jego cierpliwość dla siebie. I im więcej będę czerpał tej cierpliwości Jego, tym ta cierpliwość przeniknie moją naturę i stanie się częścią. Czyli czerpię z łaski, z obfitości łaski, która we mnie mieszka. Łagodność, cichość, pokorę. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Jestem cichy i pokornego serca. Pokora mieszka w sercu, nie w głowie, nie w emocjach. To jest część natury człowieka. Ktoś może powiedzieć tak: no ale ja nie mam tej pokory. To musisz pójść do Ojca i prosić o miłosierdzie, a potem zaczerpnąć od Niego, tego, który mieszka w tobie. On będzie ci jej udzielał, bo to jest dar. Jego sprawiedliwość. Coś wam powiem. Nam się wydaje, Biblia mówi, że Bóg uczynił nas Bożą sprawiedliwością w Chrystusie, tak? To jest prawda. Jest pytanie, czy my tą Bożą sprawiedliwość manifestujemy przez swoje ciało? I tu jest problem, bo my często własną sprawiedliwość uważamy, że to jest Boża sprawiedliwość, a to tak nie działa. Bo Boża sprawiedliwość zupełnie inaczej funkcjonuje niż ludzka. Nawet jeśli jesteś dzieckiem Bożym, możesz nie manifestować Bożej sprawiedliwości zawsze. To jest możliwe. A tobie się może wydawać i będziesz się podpierał tym cytatem biblijnym. Powiem wam, teologia nie zmienia serca człowieka. To prawda zmienia. Więc albo manifestujesz Bożą sprawiedliwość, czyli sprawiedliwość Chrystusa, albo nie. Jeśli nie, to możesz czerpać z Jego sprawiedliwości po to, żeby Jego sprawiedliwość przemieniła twoje wnętrze i wtedy będziesz manifestował. Bądź staniesz się Bożą sprawiedliwością w Chrystusie na tej ziemi. Jego wierność. Wiele Bożych dzieci nie dochowuje wierności, bo coś nie poszło po ich myśli. Mieli oczekiwania i w ich czasie to się nie spełniło. I często nie zachowują wierności. Wracają, przychodzą, żyją w zamieszaniu. Możesz zaczerpnąć. Coś wam powiem. Czy Jezus... Czy myślicie, że w czasie, kiedy On chodził na ziemi, wszystko szło po Jego myśli? Nie. Jak widzicie, jeśli chcemy doświadczać miłosierdzia, to musisz mieć odpowiednią postawę serca przed Bogiem. To działa też w sferze naturalnej. Jeśli dziecko nie ma wobec swego ojca właściwej postawy serca, to tak naprawdę nie doświadczy wielu rzeczy od ojca. To Bóg wymyślił to wszystko, bo On ma naturę ojca. Coś wam powiem, mądre dziecko wie, jak dotknąć serca ojca. A jeśli dotknie serca ojca, to ojciec da wszystko, co ma. To działa w sferze naturalnej i ponadnaturalnej dokładnie tak samo. Jako Boży lud odkupiony przez krew Jezusa, jesteśmy też powołani, aby królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. Rzymian 5,17 mówi: albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują. Inne tłumaczenie mówią, są zdolni wziąć, potrafią wziąć, biorą. Obfitość łaski i daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. To słowo królować mówi też rządzić, władać jako król. Mamy tutaj dwa elementy. Obfitość łaski i dar usprawiedliwienia do królowania. Obfitość łaski. Co to jest obfitość? Dla mnie obfitość. Spróbuj sobie wyobrazić naczynie, które jest puste. Wlewasz tam coś. Wlewasz tak długo, że ono jest pełne i zaczyna się wylewać na zewnątrz. Czyli naczynie jest pełne i wylewa się na zewnątrz. To jest obfitość. Obfitość łaski, pierwszy element. Wiesz, jak przychodzi obfitość łaski? Przez obfitość pokory i uniżenia się. Nie usprawiedliwiania się, uniżenia się. Inaczej to nie przyjdzie. Biblia mówi, jest łaska, jest wielka łaska, jest obfitość łaski i jest pełnia łaski. Jezusie. Jeśli to byłoby niemożliwe do wzięcia dla człowieka, to by tutaj nie było to zapisane. Obfitość łaski przyjdzie przez obfitość w pokory i uniżenia się przed Bogiem. Dar usprawiedliwienia po pierwsze przychodzi poprzez wiarę w Boże miłosierdzie, a to z kolei przychodzi przez właściwą postawę serca przed Bogiem. Kiedy patrzę na to wszystko, to widzę jedną rzecz. To postawa serca człowieka przed Bogiem jest bardzo ważna. Ja nie mówię o doskonałym człowieku. Mówię o postawie serca przed Bogiem. Właściwa postawa otworzy niebo nad tobą. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. Przeczytamy 15-16, to jest znany fragment, ale nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. To słowo słabość, ono oznacza brak sił, niemoc, a nawet chorobę. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. To dlatego Jezus musiał stać się też człowiekiem. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia. No i właśnie, znaleźli tą łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy w niebie wielkiego arcykapłana Jezusa, Syna Bożego. Wiecie, jedną z ról arcykapłana to jest bycie pośrednikiem pomiędzy ludem a świętym Bogiem. Jeśli chcemy, żeby jego służba arcykapłańska dla nas przed Bogiem Ojcem była efektywna, musimy mocno trzymać się naszego wyznania wiary. 14 wiersz mówi tak: mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przed niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Trzymajmy się mocno, bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, przez jakie okoliczności przechodzisz, bez względu na to, czego doświadczasz, nawet jeśli śmierć ci w oczy zagląda. Bo lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu. To jest dewiza mojego życia. Lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu. Bo w wierze jest życie, w zwątpieniu nie ma życia. Więc musimy trzymać się naszego wyznania wiary. Wiary w co? W słowo, które odebrałeś od Boga. Nie wiary w nasze uczucia, odczucia, własne pomysły czy własne pragnienia. Nie. Bóg honoruje to słowo. On tego się nie zaprze. Więc Jezus potrzebuje połączyć swoją przelaną odkupieńczą krew z naszym wyznaniem wiary. Nie nadziei, wiary. Nadzieja nie jest pewnością, wiara jest. Wiary opartej, kiedy nieraz zadaję ludziom pytania, słyszę nieraz ich modlitwę, ja pytam się tak, na jakiej podstawie, jakiego słowa tak się modlisz? I mówi, że będę się modlił z wiarą. I oni patrzą na mnie dziwnymi oczyma. Musisz mieć podstawę. Co jest podstawą? Jego obietnica bezpośrednio dla ciebie. To jest podstawa. Tu jest 6,5 tysiąca obietnic. Jeśli twoje serce jest w stanie przyjąć każdą z nich, bądź błogosławiony, halleluja. bo ona jest dostępna, każda z nich jest dostępna, ale poprzez wiarę, nie poprzez nadzieję. Bóg nie może zaprzeć się słowa, więc jeśli ci coś obiecał i ty przychodzisz w modlitwie do Niego i powołujesz się na to, co On tobie obiecał, to On nie może powiedzieć, nie dziecko, pomyliłem się. Miałem wtedy takim, obiecałem ci, ale wiesz co, nie mogę tego wypełnić. Rozmyśliłem się. Tak działają ziemscy ludzie, ojcowie często. Przykro mi to powiedzieć, ale często tak jest. Pamiętam, kiedy nasz wnuk był mały, kiedyś coś mu obiecałem. I mówiąc szczerze, zapomniałem. I on kiedyś przyszedł do mnie i mówi, dziadek, ja mówię, co jest dziecko? Obiecałeś mi i mówi, co? Ja mówię, no rzeczywiście, przypomniał mi. Musiałem to wypełnić. Wiecie dlaczego? Żeby nigdy nie stracił zaufania w moje słowo. Ja staram się na tym punkcie być wrażliwym i powiem wam dlaczego. Bo mój ojciec kiedyś mi coś obiecał i nie wypełnił tego. I pamiętam, że to mnie bardzo zraniło wtedy. Więc nie chciałem, żeby ktokolwiek cierpiał z mego powodu w tej sytuacji. Jeśli Bóg coś obiecuje ci, to bądź pewien, że On chce to wypełnić, ale w swoim czasie, nie w twoim. Błogosławieni ci, którzy czekają na Pana, halleluja, w wierze, w ufności, a nie biorą sprawy w swoje ręce i chcą pomóc Bogu, bo widzą, że kalendarz płynie i nic się nie dzieje. Więc trzeba Bogu pomóc i przypomnieć Mu. Nie, przypominasz Mu w modlitwie, a nie poprzez dzieła rąk swoich. Wtedy tylko psujesz i oddalasz coś. Więc najpierw zwróćcie uwagę, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy. Najpierw potrzebujesz doświadczyć miłosierdzia Bożego, które Bóg objawia, wiecie komu? Słabej, pokornej i stojącej w prawdzie osobie. Osobie, która nie umie, nie potrafi jeszcze żyć tak, jak mówi Boże Słowo i niczym się nie usprawiedliwia. Wtedy Bóg Ojciec okazuje jej swoje miłosierdzie. Coś wam powiem. To nie jest tylko słowo, to jest doświadczenie duchowe, że przyjąłeś Boże miłosierdzie do swego życia. Bo wiesz, co ono przynosi? Ono oddala poczucie winy, przynosi akceptację, przynosi pokój do twojej duszy, przynosi przyjęcie. To jest doświadczalna rzecz. To nie jest tylko teologiczne słowo prawdy. Więc jeśli doświadczasz Bożego miłosierdzia, możesz wtedy znaleźć tą Bożą łaskę ku pomocy czy okoliczności swojej słabości. Bo Boże miłosierdzie zawsze przebacza i zawsze oddala poczucie winy. Zawsze. Więc jeśli to oddali, to przychodzi pokój do ciebie. Z Bożego tronu zawsze emanuje miłosierdzie i łaska. To jest coś, co emanuje od Boga. Czerpanie z tego zależy od postawy serca człowieka. To nie jest tak, że Bóg, nie, tobie nie dam łaski. Nie. To postawa serca odpowiednia, ona jakby otwiera drzwi. Wiecie, że łaska jest Duchem Pańskim? Wiecie, co to oznacza? To jest osoba. To jest osoba, która przychodzi ze swoją mocą, z mocą Boga dla ciebie, żeby ci pomóc. Można znieważyć ducha łaski. Biblia o tym mówi. Można go zasmucić, a nawet znieważyć. I wtedy on odejdzie. Otwarte, wierzące, pokorne, poddane serce łatwo czerpie z tego. Uniżone. Jest ciekawe, że kiedy mój duch był tam w niebie, wtedy przy tym doświadczeniu, tam była atmosfera uniżenia, a jednocześnie zachwytu Bogiem, ale był tam element uniżenia. Jezus Chrystus poprzez dzieło krzyża pojednał ludzkość z Bogiem Ojcem. Amen. Właściwie Bóg Ojciec poprzez dzieło Jezusa pojednał ze sobą cały świat, jest napisane. Wiecie, co to znaczy? Bóg Ojciec wydał taki dekret amnestii. Wiecie, co to jest amnestia, abolicja? Okej. Rzymian 3 rozdział, będziemy za chwilę kończyć. Rzymian 3 rozdział, wrócimy do listu do Rzymian. Od 23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowi jako ofiarę przebłaganną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Każdy grzesznik jest pozbawiony Bożej chwały. Co to jest Boża chwała? Boża obecność w życiu człowieka. Ludzie, którzy nie narodzili się z Boga, nie są tego pozbawieni. Są pozbawieni Bożej obecności, pozbawieni Ducha Świętego nie mają w sobie. Więc dar usprawiedliwienia jest tylko z Bożej łaski. On przychodzi poprzez przyjęcie w wierze tej ofiary przebłagalnej, czyli Jezusa. Spróbujcie sobie wyobrazić taką rzecz. To nieraz się dzieje na ziemi. Spróbujcie sobie wyobrazić jednego więźnia. Dostał dożywocie. Siedzi w więzieniu i wie, ma dożywocie, wyrok jest aktualny, więc jego perspektywa wiecie, jaka może być. Przychodzi nowy prezydent, jest wybierany i często tak się dzieje. I on ogłasza amnestię. Czyli drzwi więzienia otwierają się. Nawet dla tych, którzy mogli tam mieć wyrok do końca. Niektórzy zaskoczeni są, uszczęśliwieni są, rozradowani są i wdzięczni są, bo wiedzą, że to jest łaska im okazana, że oni sobie na to nie zasłużyli. Niektórzy wychodzą na wolność i myślą sobie tak: haha, skorzystam teraz. Ich serce w ogóle się nie zmienia. Robią dalej to, co robili i po krótkim czasie znowu tam trafiają. Na dłużej. I drugi raz już nie okazują. Łaska im nie będzie taka. Ale ci, którzy doświadczyli tego miłosierdzia i łaski, są tak wdzięczni, że zmieniają swoje życie, że to zmienia ich serca, ich postawę, ich całe życie się zmienia. Czyli skorzystali. Coś wzięli dla siebie i skorzystali. W sferze duchowej działa to dokładnie tak samo. Jeśli przyjąłeś ten dar, dar łaski do swego serca, nie do głowy, do serca, Okazuj Bogu Ojcu i Jego Synowi swoją wdzięczność. Tą wdzięczność wypływającą z serca, dlatego że tam mieszka prawda. To nie jest tak, muszę podziękować. Wiecie, my możemy oszukać tak ludzi, ale Jego się tak nie oszuka, bo On będzie widział, czy to jest szczere i prawdziwe, czy nie. Dar się przyjmuje poprzez wiarę, wiarę serca. Jeśli serce jest świadome, czym zostało obdarowane z łaski, powiem wam, będzie okazywać wdzięczność, dopóki będzie chodzić po tej ziemi. Bo ciągle ma świadomość tego daru łaski. Zostało mu to dane za darmo, niezasłużony dar. Można przyjąć dar zbawienia i można go utracić. Biblia też o tym mówi. To jest możliwe. Więc aby uchronić się przed tym, aby wzrastać w łasce u Boga i u ludzi, bądź wdzięczny Bogu Ojcu za to, co dla ciebie uczynił. Nawet wtedy, kiedy nie rozumiesz, co się dzieje w twoim życiu. Nawet wtedy, kiedy przechodzisz przez próby, doświadczenia, a nawet przez ból i cierpienie. I nieraz chce ci się płakać. Coś wam powiem. Wierność, prawda, wierność, to są wszystko rzeczy takie połączone, one są bardzo cenne dla nieba. Okazywanie wdzięczności za każdy objaw Bożej łaski dotyka Jego serca. Więc jeśli w swoim życiu nauczysz się okazywać Mu wdzięczność, jeśli nauczysz się okazywać Mu wdzięczność, powiem ci, co się stanie. Zobaczysz, jak Jego dobrotliwa ręka spocznie na twoim życiu. Z Jego błogosławieństwem i przychylnością. Można wszystko, można wiedzieć o tym, jak to funkcjonuje. Spróbujcie sobie uzmysłowić, kiedy wracam do tego wzrostu w łasce. Jezus wzrasta w łasce u Boga Ojca. Do jakiego momentu to go doprowadziło, że jego życie było całkowicie uzależnione od Ojca? Amen? Robił tylko to, co Ojciec mu mówił, czyli żył w Jego woli. Potrzebujesz odkryć to w swoim życiu, Jego wolę dla twojego życia. Jeśli chcesz wzrastać w tej łasce, to On, Duch Święty, będzie cię prowadził do takiego życia całkowicie uzależnionego od Niego. Będziesz wtedy najbardziej wolnym człowiekiem. Ten świat tego do dzisiaj nie rozumie. Będziesz żył w Jego odpocznieniu, bez stresów, bez napięć, bez lęków. Bo będziesz rozumiał, żyjesz z Bożej łaski. Dzisiaj jest tak, jutro jest inaczej, ale Boża łaska jest niezmienna. Będziesz tak żył, że zawsze będziesz gotowy odejść. Nie będziecie tutaj nic trzymać kurczowo, ani ty niczego nie będziesz kurczowo trzymał. Będziesz wolnym człowiekiem, błogosławionym i wolnym. Jeśli dzisiaj nie widzisz nad swoim życiem tego błogosławieństwa, jego przychylności, może w jakiejś dziedzinie życia, może potrzebujesz w tej dziedzinie życia zweryfikować swoją postawę serca wobec Niego, bo prawdopodobnie nie jest taka właściwa. Robisz coś nie tak. Boża łaska jest darem. Halleluja. Powstańmy, będziemy się modlić. Za tydzień może dokończę ten temat. Módlmy się. Zachęcam was, Kościele. Ściągnijcie sobie te nauczania na temat łaski na swój komputer, czy jakkolwiek. One są dostępne lub będą dostępne na naszej stronie internetowej. Dzisiaj jest trzecia część, za tydzień będzie na pewno czwarta. Czy to będzie ostatnia, nie wiem. Ale na pewno czwarta będzie. Ojcze, my ci dziękujemy, halleluja. Podnieśmy nasze ręce i podziękujmy, Ojcu. On naprawdę, cudowna Boża łaska jest dla nas, halleluja. Ojcze, dziękujemy ci. Dziękujemy ci, Ojcze. Chcę wam powiedzieć, każdy dar przychodzi od Ojca poprzez Syna. Każdy dar z nieba dla człowieka na tej ziemi przychodzi od Ojca. Ojciec jest dawcą poprzez Syna. Ojcze, dziękujemy ci. Dziękujemy ci, Ojcze, za tą cudowną łaskę twoją, która trwa na wieki. Za każdy objaw twojego miłosierdzia, Ojcze. Panie, że twoje serce jest otwarte, Ojcze, dla każdego i ty nikogo nie odrzucasz. Że każdy, Ojcze, do ciebie może przejść z każdą swoją słabością, z każdą swoją słabością i niemocą. W wierze i ufności, Ojcze, że twoja łaska go wesprze, dlatego, że ty tak obiecałeś i taka jest twoja natura. Halleluja. I dziękujemy ci, Panie, za to. Halleluja.